Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. I tradycyjnie zaczynamy od skoków narciarskich. Przed nami konkurs skoków Willingen. Mieliśmy tam konkurs drużynowy i dwa konkursy indywidualne. I zaczynamy oczywiście od tego konkursu drużynowego. Tutaj druga wygrana w tym sezonie Polaków, ale odniesiona w spektakularnym stylu. Polska wygrała, miała tych punktów 979,4. Niemcy, którzy zostali sklasyfikowani na drugim miejscu, mieli 900,2 punkta, na trzecim miejscu Słowenia, co jest niespodzianką, na czwartym Norwegia, na piątym Japonia, dopiero na szóstym Austria, która w tym sezonie już była dużo wyżej w konkursach drużynowych. My skakaliśmy w składzie oczywiście Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stok. I co ciekawe, najlepszy był ten, przez którego w ostatnim konkursie drużynowym nie załapaliśmy się nawet na podium. Tam było czwarte miejsce, czyli Kuba Wolny. I tak indywidualnie, gdybyśmy popatrzyli na te zawody, to Kuba Wolny by je wygrał, drugi by był Piotrek Żyła, a trzeci Kamil Stok.
Rzeczywiście to był znakomity konkurs wykonania naszych zawodników. Nie było słabego punktu, trzeba powiedzieć sobie wprost, bo nawet 120,5 metra Dawida Kubackiego w pierwszej serii, to w porównaniu do tych zawodników, z którymi skakał w grupie, była najlepsza odległość. Mieli wtedy trudne warunki. No i zwycięstwo jak najbardziej zasłużone i dobry prognostyk przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata w Seefeld w Austrii. A przypomnijmy, że polska drużyna broni złotego medalu wywalczonego przed 2 laty w Lahti.
Oby wszyscy mieli tam również równe warunki. Te konkursy indywidualne, które odbywały się w sobotę i w niedzielę, również byłyby piękne, gdyby troszkę naszym reprezentantom szyków nie popsuli gospodarze, czyli reprezentanci Niemiec i lider klasyfikacji generalnej, czyli Japończyk Roju Kobayashi. W tym pierwszym konkursie wydawało się, że wygra po raz kolejny Kamil Stok, który prowadził po pierwszej serii, ale w tym drugim skoku nie zdołał pokonać rewelacyjnego w drugiej serii Kaira Geigera z Niemiec. On tam pofrunął aż na odległość 150,5 metra. Kamil ostatecznie na drugim miejscu, na trzecim Roju Kobayashi. Pozostali nasi skoczkowie na czwartym miejscu Piotr Żyła, na piątym Dawid Kubacki, 22 Stefan Hul, 33 Kuba Wolny i 37 Maciej Kot.
Dodajmy, że dla Geigera było to drugie zwycięstwo w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata, a jeżeli chodzi o konkurs niedzielny, no to tu po pierwszej serii wyglądało to naprawdę obiecująco. Co prawda prowadził Ryoyu Kobayashi, który tam zdecydowanie odskoczył konkurencji 146 metrów, ale później mieliśmy trójkę biało-czerwonych, bo był i Piotr Żyła, i Dawid Kubacki, i Kamil Stoch na miejscach 2-4. Niestety w serii finałowej nie udało się utrzymać aż tak dobrych pozycji. No i skończyło się tak, że Piotr Żyła zdołał utrzymać miejsce na podium. Sklasyfikowany został na trzecim miejscu, o 0,4 wyprzedził Richarda Freitaga. Na piątym miejscu zmagania ukończył Dawid Kubacki, a na siódmym Kamil Stok, który wyraźnie zepsuł drugi swój skok. Punktowali również Jakub Wolny, który naprawdę przyzwoicie na ten drugi dzień się zaprezentował. 16 pozycja i jeden punkcik skromny do klasyfikacji dopisał również Maciej Kot.
Nie dostał się Stefan Hula do drugiej serii, on zajął 34 miejsce. No jeżeli popatrzymy na klasyfikację generalną Pucharu Świata, to wydaje się, że tam jest wszystko rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo tutaj zdecydowana przewaga Kobayashiego. On ma aż 1620 punktów. Na drugim miejscu jest oczywiście Kamil Stoch i to jest takie mocne, ale tylko drugie miejsce, 1145 punktów.
Ale oczywiście pozostali Polacy również mają o co walczyć. Piotr Żyła jest na miejscu czwartym, ma 963 punkty i realne szanse na podium generalki. Troszkę dalej Dawid Kubacki, piąte miejsce i 834 punkty. Z pozostałych biało-czerwonych 192 oczka zebrał Jakub Wolny, który jest 24. Stefan Hula ma tych punktów 62, jest 38. Skromny punkcik też dopisał Maciej Kot, 25 punktów i 45 miejsce. No i tak dla informacji oczywiście nieobecny Willingen, Paweł Wąsek, 4 punkty, 67 miejsce.
Wiemy już, w jakim składzie zaprezentują się nasi reprezentanci wspomnianych przez ciebie mistrzostwach świata z IFELD. One rozpoczynają się 20 lutego, potrwają do 3 marca. Nasi będą skakać już w sobotę ten konkurs indywidualny, później na drugi dzień w niedzielę konkurs drużynowy. Wiadomo, że na te mistrzostwa nie pojedzie Maciej Kot. On przegrał tą rywalizację, no co wydaje się dosyć klarowne i jasne, ponieważ Kuba Wolny i Stefan Hula są raczej obecnie w dużo, na pewno Wolny, w dużo lepszej formie.
To widać zresztą po czytanej przed chwilą przeze mnie klasyfikacji, kto ile punktów zdobył. No ale przyznajmy szczerze, no Maciej Kot jest cieniem zawodnika, który 2 lata temu walczył o czołowe lokaty w Pucharze Świata. Jakub Wolny no, pokazuje przez cały sezon, że jest regularny i tutaj to miejsce nie podlegało dyskusji. No a Stefan Hula, co o nim można powiedzieć, że on pewien poziom zachowuje, może nie błyszczy, ale też aż tak bardzo tych swoich skoków nie psuje.
Tak, tak. I jeżeli miałby skakać w drużynowce, to wiadomo, czego możemy się po nim spodziewać. To Mistrzostwa Świata i za tydzień już o tych dwóch pierwszych konkursach będziemy mówić. A nam jeszcze została piłka ręczna i rywalizacja w Lidze Mistrzów. Chodzi oczywiście o rywalizację w grupie A, gdzie gra PGE Vive Kielce, czyli mistrz Polski. No niestety, w ostatniej kolejce Vive dobrze by było, nie chcę powiedzieć, że musiało, ale dobrze by było, żeby wygrało z Montpellier, czyli no Montpellier to jest drużyna, która w tamtym roku wygrała Ligę Mistrzów, ale w tym spisuje się bardzo źle, zajmuje przedostatnie miejsce w grupie A. Vive miało swoje okazje, ale niestety u siebie przegrało z Francuzami jedną bramką, 27-28.
Na usprawiedliwienie można dodać, że Kielczanie ostatnimi czasy mierzą się ze sporymi kłopotami kadrowymi. Tam plaga kontuzji w zespole z Kielc, ale mimo to oczekiwaliśmy, że akurat na własnym parkiecie mistrzowie Polski będą w stanie zdobyć 2 punkty. Poprzez tą porażkę nieco sobie skomplikowali sytuację w grupie, ponieważ zajmują 4. pozycję. Oczywiście to 4. miejsce jest dość pewne, ale tutaj trzeba by powalczyć o coś więcej, czyli o 2. pozycję, a tam ta strata do Veszprému wynosi już 2 punkty.
O Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych jeszcze będziemy mówić, ale za chwilkę wrócimy z piłką nożną. Safe in the Savior's hands. za nami już pierwsze spotkania w Lidze Mistrzów. Dzisiaj kolejne, ale wróćmy do tego, co było w miniony wtorek i w środę. Roma podejmowała Porto, FC Porto i u siebie wygrała. Wygrała 2-1. To jest taka minimalna zaliczka przed rewanżem.
Ale zaliczka też bardzo niebezpieczna, bo Porto ma tą przewagę, że zdobyło gola na wyjeździe i teraz wystarczy, że u siebie nie straci gola, wygrywając jedną bramką i ma awans. Bohaterem Romy został młodziutki, bo jeszcze nastoletni zawodnik Nicolo Zaniolo, bramki w 70. i 76. minucie i wydaje się, że to jest taki piłkarz, za którego Roma już być może za rok, dwa może naprawdę zainkasować sporą sumę.
Tak, a Inter po raz kolejny będzie żałował. Kolejne spotkanie Manchester United PSG 0-2 dla Paryżan. Co można powiedzieć o Manchesterze? Na pewno jedno z najgorszych, jak nie najgorsze spotkanie w ostatnim czasie. Wydawało się, że kiedy, jak nie teraz, wygrać z PSG osłabionym bardzo mocno, ale jednak Francuzi potwierdzili, że potrafią sobie radzić i bez Neymara, i bez Cavaniego, a mają Mbappe.
I bardzo zimny prysznic dla Manchesteru United, bo jednak na Old Trafford był spory optymizm przed tym meczem, gdy patrzono na te wyjściowe jedenastki w PSG. Dość powiedzieć, że Dani Alves musiał grać jako pomocnik, podobnie jak Marquinhos w środku pola, nominalni obrońcy. No ale Paryżanie sobie z tym bardzo dobrze poradzili i to jest naprawdę spora zaliczka przed meczem rewanżowym, chociaż pamiętajmy, że PSG nie takie przewagi też trwoni w poprzednich latach.
Zgadza się, były takie przypadki. Kolejne spotkanie. Ajax Amsterdam podejmował u siebie Real Madrid. W tym spotkaniu działo się naprawdę dużo, ale to jednak obrońcy tytułu wyszli obronną ręką, wygrali w Amsterdamie 2-1, no i są w komfortowej sytuacji przed rewanżem.
Po raz kolejny na listę strzelców wpisuje się Karim Benzema, który w ostatnich tygodniach naprawdę imponuje swoją dyspozycją. No, jeżeli chodzi o Ajax, no to można powiedzieć, że troszeczkę ich szkoda, bo jednak jest to młody zespół, który przyjemnie się ogląda, trzeba to powiedzieć wprost, ale jednak tego doświadczenia troszeczkę brakuje, a kto jak to, ale trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów rzędu takie sytuacje wykorzystuje bez litości.
No i chyba największa niespodzianka, spotkanie Tottenham-Borussia. Obydwa zespoły grały mocno osłabione, w tym przypadku także, no ale Tottenham wygrał aż 3-0 i to właśnie chyba rozmiar tego zwycięstwa Tottenhamu 3-0 jest największą niespodzianką.
Zdecydowanie tak. No tutaj spodziewaliśmy się bardziej zaciętej rywalizacji, chociaż trzeba przyznać, że te dwa gole Koguty zdobyły w samej końcówce, kiedy Borussia już...
63 i 6 minuta.
Borussia musiała już wtedy troszeczkę bardziej zaryzykować, szukać bramki wyjazdowej. No i to była woda na młyn dla Anglików i tak też się stało. A takim bohaterem pod nieobecność Kane'a i Delego Ali trzeba uznać Korańczyka Sona, który naprawdę znakomicie wywiązuje się ze swojej roli.
I ma szczególny patent na Borussię, bo on im strzela już od czasów, kiedy grał jeszcze w Bundeslidze. Dzisiaj i jutro kolejne spotkania Ligi Mistrzów. Dzisiaj to prawdziwe hity. Liverpool podejmie Bayern Monachium, a Lyon u siebie będzie podejmował Barcelonę. Ciężko wskazać faworyta w tym spotkaniu Liverpoolu z Bayernem, chociaż może z lekkim wskazaniem na Anglików.
Być może tak, ze względu na fakt, iż grają u siebie, to po pierwsze, a po drugie tutaj też osoba trenera Jurgena Kloppa, który z Bayernem mierzył się jeszcze jako szkoleniowiec Borussii Dortmund, więc ma takie pewne już swoje spostrzeżenia z pewnością, jeżeli chodzi o grę Bawarczyków. No i czekamy z niecierpliwością, bo naprawdę zapowiadają się bardzo ciekawe starcia dzisiaj wieczorem.
Lyon-Barcelona, tutaj faworyt może być tylko jeden, ale Lyon potrafił sprawiać nie takie niespodzianki, chociażby w fazie grupowej, a Barcelona ostatnio ma problem szczególnie ze skutecznością.
No ja bym Lyonu jednak nie skreślał, tak jak wspomniałeś, przypomnijmy, że Lyon 4 punkty zdobył w tym sezonie na Manchesterze City, czyli na zespole porównywalnej klasy co Barcelona. No, Lyon wrócił do swoich tradycji, mnóstwo młodych, bardzo dobrych technicznie zawodników, bardzo dynamicznych i podobnie jak Ajax, też przyjemnie się ogląda w akcji właśnie tych piłkarzy. No ale Barcelona to są jednak szczwane lisy i zobaczymy, jak będą próbowali wykorzystać taką młodzieńczą naiwność, powiedziałbym, zespołu z Lyon.
Jutro kolejne dwa spotkania. Atletico Madryt podejmie u siebie Juventus Turyn, a Schalke zagra z Manchesterem City. Szczególnie ciekawie wygląda to spotkanie Atletico z Juventusem, chociaż tu o wszystkim może po raz kolejny decydować gra obronna.
No właśnie, to jest właśnie taki paradoks, że spotkają się dwa zespoły, które stawiają na skuteczność w obronie. No ale pod tym względem wydaje się, że ostatnio lepiej wygląda Juventus, bo Atletico już no, czasami ma takie momenty, gdzie po prostu traci łatwe gole.
Szczególnie w tym sezonie.
A jeżeli chodzi o Juventus, no to widzę włoskiej też nie muszą się specjalnie przemęczać, mają tą przewagę, więc tutaj pierwszy garnitur będzie miał pełne pole do popisu właśnie w meczu z Atletico.
No i Schalke Manchester City, tutaj też tylko jeden faworyt Manchester City.
Wydaje się, że tak, Manchester w porównaniu do innych drużyn, jak widzimy, miał dużo szczęścia w losowaniu i tutaj jeżeli nie pokpi sprawy w tym pierwszym meczu, to raczej też Pep Guardiola będzie mógł świętować awans.
I bardzo szybko jeszcze przechodzimy do Polaków z zagranicą. W Lidze Europy wyróżnił się szczególnie Piotrek Zieliński, chociaż Milik też miał asystę. Napoli wygrał z Zurychem 3-1. Piotrek Zieliński zdobył bramkę na 3-1. A jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, dobre informacje z Francji, jeżeli chodzi o Kamila Glika, on po raz kolejny, po tym gorszym spotkaniu, gdzie dostał czerwoną kartkę, zagrał 90 minut, no a jego Monako w końcu wygrało.
W końcu wygrało i też wyszło ze strefy spadkowej, ale ta strata do środkowej części tabeli tak jest duża.
Ale pewnie walczą o utrzymanie. Niemcy, tutaj bez gola tym razem w spotkaniu Bayernu z Augsburgiem Roberta Lewandowskiego. To dziwi, tym bardziej, że Lewandowski miał patent zawsze na Augsburg, ale Bayern wygrał 3-1. 90 minut Marcina Kamińskiego, Fortuna Düsseldorf przegrała z Leverkusen. 15 minut w tym spotkaniu Dawida Kownackiego. Łukasz Piszczek nie grał wczoraj w meczu Borussii, on jeszcze leczy kontuzję.
Jeżeli chodzi o Polaków w Turcji, no to kolejne 90 minut Michała Pazdana w barwach Ankara Gucu. Jego zespół zremisował swoje spotkanie 0-0 i troszkę zapomniany w Polsce Jakub Kosecki, który jest graczem Adana Dimirisporu, pełne 90 minut, a jego zespół zremisował swoje spotkanie ligowe po 1.
No i Włochy, Serie A, tam mamy ostatnio najwięcej do mówienia, jeżeli chodzi o Polaków. Wojciech Szczęsny, kolejne 90 minut w bramce Juventusu i kolejne czyste konto, 3-0 z Frosinone, a skoro mówiłem o Frosinone, to tam 90 minut też zagrał po raz kolejny Bartosz Salomon.
Polski mecz mieliśmy w starciu Chievo-Verona z Udinese, bo 90 minut rozegrał Paweł Jaroszyński, lewy obrońca Chievo. 69 minut tym razem bez gola Mariusz Stępiński, ale w barwach Udinese. Swoje pierwsze trafienie zanotował Łukasz Teodorczyk, który zagrał tylko 8 minut, ale jemu to wystarczyło, żeby podejść do rzutu karnego. Co prawda nie strzelił go za pierwszym razem, ale skutecznie dobił i dlatego w statystykach figuruje jako niewykorzystany karny, a chwileczkę później bramka.
Co do dwójki Polaków, no to oczywiście Sampdori, która grała z Interem, 90 minut Karola Linetego i żółta kartka, 80 minut Bartosza Bereszyńskiego, ale Sampdoria z tym Interem przegrała 1-2. Dwójka jeszcze oczywiście w Napoli, które mierzyło się z Torino, i Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński po 90 minut. Szkoda, że nie udało się wykorzystać żadnej szansy ani Zielińskiemu, ani Milikowi, bardzo aktywni, ale problemy ze skutecznością.
Jeżeli mówimy o Interze, to oczywiście trzeba wspomnieć o Milanie, bo tam można powiedzieć, jak co tydzień w ostatnim czasie, po raz kolejny zaskakuje Krzysztof Piątek, tym razem dwie bramki polskiego snajpera, zagrał 67 minut i walnie przyczynił się do tego, że jego zespół pokonał Atalantę Bergamo 3-1.
Jeszcze Łukasz Skorupski, jego Bolonia wczoraj grała z Romą, 90 minut oczywiście naszego bramkarza, ale porażka Bolonii 1-2 z Romą i też Arkadiusz Reca, no tu niestety tradycyjnie na ławce rezerwowym.
No i warto podkreślić, że zaczął grać Bartłomiej Drągowski w barwach Empoli, to jest bardzo ważne. 90 minut w meczu z Sassuolo, a jego zespół wygrał 3-0.
A nam została jeszcze Ekstraklasa, ale o tym za chwilę. Every water's trying to break you. You will be singing for life when you feel like your world is falling down and darkness has taken your sight. There's no need to be carrying a frown. I'll help you sing it out tonight. Sing it away, all my troubles away. Sing it away, never make me fade away. Sing it away. Już 22. kolejka Ekstraklasy za nami. No i po kolei Pogoń Szczecin podejmowała Górnik Zabrze. Dobrze się zaczęło dla gości z Zabrza. Prowadzili po rzucie karnym Angulo 1-0, ale później to 3 bramki zdobyli piłkarze gospodarzy.
Co raczej nie dziwi, bo Pogoń naprawdę nieźle rozpoczęła zmagania w rundzie rewanżowej, znaczy w rundzie wiosennej oczywiście. No i Portowcy realizują to, co by pewnie chcieli, czyli mierzą w czołową ósemkę i na razie są na najlepszej drodze, żeby to osiągnąć.
Największa niespodzianka, może nie chodzi o zwycięstwo, ale o rozmiary zwycięstwa w tej kolejce padła na pewno w Gliwicach. Tam Piast Gliwice podejmował Lech Poznań i wygrał, i to wygrał aż 4-0.
Trzeba przyznać, że w Poznaniu mają duży problem i ten problem nazywa się gra defensywna, ponieważ to nie jest pierwsze spotkanie, gdzie obrońcy też troszeczkę przy pomocy bramkarza nie radzą sobie z rywalami. No i trener Nawałka ma o czym myśleć. Okienko transferowe, co prawda na zachodzie zamknięte, ale być może będą szukali jeszcze jakichś wzmocnień do linii defensywnej, bo to jest najbardziej potrzebne.
Jagiellonia Białystok podejmowała Wisłę Płock. Wydawało się, że to spotkanie musi zakończyć się wynikiem bezbramkowym, ale już w doliczonym czasie gry Jagiellonia znowu pokazała, że gra do końca. Jakub Wojcicki zdobył bramkę na 1-0 i tak się skończyło.
No i dla Jagiellonii zwycięstwo niezwykle cenne, bo potknęli się inni rywale do czołowych miejsc i dzięki temu właśnie białostoczanie są na trzecim miejscu w tabeli.
Kolejna, no jednak niespodzianka można powiedzieć, patrząc na postawy w tym sezonie Zagłębia Sosnowiec. Zagłębia wygrało u siebie z Arką Gdynia 3-2.
Trzeba powiedzieć tak, że można tu mówić o niespodziance, tym bardziej, że Arka Gdynia dwukrotnie obejmowała prowadzenie w Sosnowcu i nie potrafiła tego wyniku utrzymać. Bohaterem Zagłębia został Szymon Pawłowski, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a dla Sosnowiczan to jest dopiero trzecia wygrana w tym sezonie, a przypomnijmy, że to była 22. kolejka.
W Kielcach odbył się mecz Korony z Lechią Gdańsk 0-0.
Tylko tyle można o tym powiedzieć, bo Lechia ma naprawdę duży problem ze skutecznością. To widać już w kolejnym meczu.
Zagłębie Lubin podejmowało siebie Miedź Legnica. Skończyło się 3-0. No i Miedź też ma problem z obroną, w tym konkretnie spotkaniu z bramkarzem.
Zdecydowanie tak. Tutaj golkiper Miedzi Kanibołocki zawinił przy każdym trafieniu i to były naprawdę kardynalne błędy. Jeżeli no, obrońcy mają kogoś tak niepewnego za plecami, no to ciężko będzie po pierwsze zachować czyste konto, a po drugie myśleć o jakichkolwiek punktach.
W Warszawie Legia podejmowała Krakowie. Jeżeli spojrzymy na wynik, on był 0-2 dla Krakowi. Można powiedzieć, że niespodzianka, ale jeżeli popatrzymy na poczynania w ostatnich spotkaniach Krakowi, na ich postawę na boisku, no to raczej niespodzianką to nie jest. No może to, że Legia nie zdobyła żadnej bramki.
No Krakowia, tak dla statystyki warto wspomnieć, wygrała 6. mecz ligowy z rzędu, co w naszej ekstraklasie
nie zdarza
się bardzo rzadko, trzeba sobie powiedzieć. No ale Pasy trzymają dobrą dyspozycję z jesieni i w nagrodę już są w czołowej 8, a do 4. Korony tracą tylko 2 punkty, więc bardzo niewiele.
Tak, a Korona jest właśnie na 4. miejscu, tam jest 35-33 punkty. Wisła Kraków u siebie podejmowała Śląsk Wrocław, wygrała 1-0. No to jest chyba najistotniejsze, bo jednak Śląsk miał więcej sytuacji bramkowych, szczególnie w końcówce gracze z Wrocławia powinni nawet zdobyć tą bramkę. No i największe wydarzenie tego spotkania to bramka Jakuba Błaszczykowskiego, który powrócił do Ekstraklasy. Bramka z rzutu karnego, ale to zawsze bramka.
No i bramka, która pozwala Wiśle realnie myśleć o tym, żeby zmieścić się w grupie mistrzowskiej. Zresztą robi nam się to samo, co w zeszłym sezonie, czyli wypłaszczenie stawki w środku tabeli i tak naprawdę do samego końca będziemy się zastanawiali, która z drużyn załapie się do grupy mistrzowskiej.
Tak, no robi się coś takiego jak w ostatnich sezonach, czyli że nikt za bardzo nie chce zdobyć mistrzostwa. Tam Lechia ma 46 punktów, Legia 42, ale Jagiellonia 39.
No właśnie, Lechia nawet nie wygrywając meczów powiększa przewagę nad Legiem Warszawa. Ja myślę, że to też o czymś świadczy.
Na dwóch ostatnich miejscach Wisła Płock 20 punktów, Zagłębie Sosnowiec mimo wygranej tylko 15 oczek. O Ekstraklasie jeszcze będziemy mówić. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.